Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. W dzisiejszym programie ponownie powracam do choroby Parkinsona, jaka zaliczana jest do chorób neurodegeneracyjnych ośrodkowego układu nerwowego, opisana w 1817 roku przez angielskiego lekarza o nazwisku Parkinson. Choroba określana była także drżączką poraźną przez marszala Halla w roku 1841, na którą w Polsce cierpi około 100 tysięcy osób i szacuje się, że jej zaawansowana postać dotyczy ponad 20% chorych. Lekarze ostrzegają, że duże znaczenie ma jak najwcześniejsze rozpoznanie choroby, co daje szansę rozpoczęcia leczenia. Choroba rozpoczyna się najczęściej między 40 a 60 rokiem życia, występując z częstością 100 do 200 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców z przewagą mężczyzn. Zachorowalność w Polsce ma sięgać około 5 tysięcy rocznie, jednak lekarze coraz częściej rozpoznają chorobę Parkinsona u znacznie młodszych osób, które nie przekroczyły nawet 20 roku życia. Chociaż od opisania choroby Parkinsona minęło prawie 200 lat, jednak mimo trwających cały czas badań, przyczyny tej choroby do dzisiaj nie są do końca poznane, chociaż wymieniane są czynniki genetyczne, wpływ toksyn środowiskowych, stres oksydacyjny i czynniki zapalne, a ostatnio, o czym poprzednio nie wspominałam, pewną rolę w powstawaniu choroby przypisuje się zmianom w florze bakteryjnej przewodu pokarmowego, jaka ma odgrywać coraz większą rolę i to nie tylko w chorobach neurodegeneracyjnych, których podobnie jak w chorobie Parkinsona, czy zespole niespokojnych nóg, czy chorobie Alzheimera, patogeneza nie jest do końca poznana. Prawdopodobnie dużą rolę odgrywają nie tylko wspomniane już czynniki, które prowadzą do utraty komórek nerwowych. Jak wiadomo, do najbardziej znanych chorób neurodegeneracyjnych należą właśnie choroba Alzheimera, Parkinsona czy choroba Hutchinsona, ale tak jak już powiedziałam, zespół niespokojnych nóg czy różne rodzaje otępienia, które mimo, że różnią się obrazem klinicznym i zmianami neuropatologicznymi, mają wiele wspólnych cech i przyczyn, gdzie wykrywane są zwiększone stężenia patologicznych białek w cytoplazmie komórek nerwowych pod postacią beta-amyloidu w chorobie Alzheimera, czy synukleiny w chorobie Parkinsona, albo huntingtyny w chorobie Hutchinsona, stanowiące przyczynę uszkodzenia i śmierci komórek nerwowych, czyli neuronów, co prowadzi początkowo do miejscowego stanu zapalnego, który podczas rozwoju zaburzeń może pogłębiać uszkodzenia układu nerwowego. W trakcie procesu zapalnego dochodzić ma do pobudzenia tkanki między komórkami nerwowymi, szczególnie mikrogleju i astrocytów, tkanek, które pełnią rolę odżywczą i obronną, z wytwarzaniem cytokin oraz tlenku azotu i powstaniem stresu oksydacyjnego, a także napływem komórek zapalnych do ośrodkowego układu nerwowego. W chorobach neurodegeneracyjnych dochodzi także do zmian zwyrodnieniowych w obrębie naczyń, także naczyń włosowatych, co ma prowadzić do uszkodzenia bariery krew-mózg, co jest także ostatnio podkreślane. Skutkiem zmian chorobowych w obrębie naczyń wchodzących w skład bariery krew-mózg może dochodzić do tzw. mikrokrwawień, co zaobserwowano zarówno u chorych z chorobą Alzheimera, jak i Parkinsona, u których wynaczynione krwinki czerwone są przyczyną okołonaczyniowego gromadzenia białek, takich jak homosyderyna pochodząca z hemoglobiny, które uwalniają wolne żelazo w miarę ich rozpadu, co sprzyja wytwarzaniu reaktywnych form tlenu oraz nasila toczący się w mózgu proces zapalny. Wymieniony termin bariera krew-mózg istnieje w medycynie już dawno, 1900 roku. Jednak jeszcze niedawno uważano, że stanowi ona szczelną granicę pomiędzy ośrodkowym układem nerwowym a krwiobiegiem. Obecnie już wiadomo, że bariera krew-mózg może reagować na różne czynniki chemiczne pochodzące z osocza i komunikować się z komórkami układu odpornościowego. główną częścią składową bariery krew-mózg, jest pojedyncza warstwa wyspecjalizowanych komórek nabłonka płaskiego, tworząca śródbłonek naczyń mózgowych, w tym naczyń włosowatych. Śródbłonek naczyniowy o łacińskiej nazwie endotelium określany jest teraz terminem narządu rozproszonego, jaki spełnia rolę w wielu procesach, takich jak regulacja przepływu i ciśnienia krwi, wydzielanie czynników aktywnych biologicznie, kontrola wymiany różnych substancji, w tym zarówno odżywczych, jak i toksycznych przez ściany naczynia, angiogeneza, czyli powstawanie nowych naczyń oraz reakcje zapalne i immunologiczne. Komórki śródbłonka w zależności od lokalizacji w poszczególnych tkankach mogą wykazywać różną przepuszczalność, co jest zależne od różnic morfologicznych i odrębności antygenowych. Śródbłonek naczyń włosowatych tworzący barierę krew-mózg należy do tak zwanego typu bezokienkowego, gdzie gęsta sieć wysokooporowych połączeń uniemożliwia powstawanie tychże okienek czy przerw między komórkami, utrudniając samorzutną wymianę związków chemicznych i przechodzenie komórek między krwią a tkanką zewnątrzkomórkową mózgu, dzięki czemu procesy te podlegają precyzyjnej regulacji. Wśród tych połączeń wyróżniane są złącza ścisłe, odgrywające główną rolę w utrzymaniu prawidłowej struktury bariery krew-mózg, jakie składają się z okludyny i klaudyn połączonych cytoszkieletem oraz tak zwane połączenia przylegające. Najistotniejszym białkiem z rodziny klaudyn odgrywającym rolę w utrzymaniu szczelności bariery jest klaudyna 5, gdy okludyna pełni raczej funkcje regulatorowe w procesach chorobowych, którym towarzyszy uwalnianie zapalnych związków cytokin, może dochodzić do zniszczenia tychże ścisłych połączeń między komórkami śródbłonka, a tym samym do wzrostu przepuszczalności bariery krew-mózg. Największe znaczenie przypisuje się wpływowi czynnika martwicy nowotworów, który powoduje wyzwalanie zapalnych związków interleukin. W badaniach na myszach na przykład stwierdzono, że do uszkodzenia białek przylegających dochodzi w obrębie naczyń kory mózgowej i części mózgu nazwanych prążkowiem już we wczesnym etapie choroby i zaburzenia utrzymują się w trakcie jej rozwoju. Ponadto krwinki białe. Leukocyty mogą omijać te śródbłonkowe połączenia międzykomórkowe i przechodzić przez ścianę naczyń włosowatych w mózgu. W warunkach prawidłowych warstwa śródbłonka, pozostając w spoczynku, powoduje, że przepuszczalność naczyń i pośredniczących przechodzeniu krwinek białych do ośrodkowego układu nerwowego pozostaje na minimalnym poziomie. Natomiast w trakcie reakcji zapalnych dochodzi do aktywacji śródbłonka z uwalnianiem tychże związków zapalnych cytokin w odpowiedzi na różne szkodliwe związki zewnętrzne, bodźce zewnętrzne. Ponadto proces zapalny w obrębie ośrodkowego układu nerwowego stymulowany jest przez wymieniane już przeze mnie komórki glejowe, które pełnią funkcje podporowe, odżywcze, a nawet, jak już mówiłam, odpornościowe. Przedostawanie się krwinek białych, leukocytów przez warstwę komórek śródbłonkowych do mózgu jest procesem kilkuetapowym, dość skomplikowanym, obejmując ich toczenie się po śródbłonku oraz przyleganie przy udziale specjalnych związków. Z pobudzeniem czy aktywacją śródbłonka związane są głównie dwie klasy cząsteczek, czyli immunoglobulinopodobne i selektyny. Wspomniane procesy, w tym zmiany zarówno morfologiczne, jak i biochemiczne, stanowią istotę choroby Parkinsona, prowadząc do spadku poziomu jednego z neuroprzekaźników dopaminy w ośrodkowym układzie nerwowym. Powstające w chorobie zmiany zwyrodnieniowe i śmierć komórek nerwowych wytwarzających ten neuroprzekaźnik dopaminę wraz z zmniejszeniem stężenia w ośrodkowym układzie nerwowym przebiega z czynnością czynnościową przewagą jednego z układów określanego jako cholinergiczny. Neuroprzekaźnik, jakim jest dopamina, odpowiada za koordynację czynności ruchowych. Jest wytwarzana z substancji prekursorowej nazwanej lewodopą. W ostatnich czasach według badań prowadzonych na myszach wykazano zmiany w florze jelitowej bakterii przewodu pokarmowego, które mają być bezpośrednio związane z zaburzeniami ruchowymi w chorobie Parkinsona, na co warto zwrócić uwagę, odbudowując mikroflorę jelit. Ja już na ten temat mówiłam kilkakrotnie w swoich programach. Według amerykańskiego badaczy z Kalifornijskiego Instytutu wspomniane odkrycie ma dostarczać nowych informacji dotyczących wpływu czynników środowiskowych na powstawanie właśnie tej choroby, a także innych zaburzeń neurodegeneracyjnych. Zaburzenia flory jelitowej mogą wpływać na wystąpienie chorób oraz zmiany mózgowe, co wydaje się tym bardziej prawdopodobne, gdyż ponad 70% chorych z chorobą Parkinsona ma problemy jelitowe, które mogą wyprzedzać pojawienie się objawów motorycznych nawet o wiele lat. Naukowcy doszli do wniosku, że bakterie jelitowe, mikroflora przewodu pokarmowego od osób z Parkinsonem zmienia wyniki testów motorycznych. Za chwilę opowiem o skutkach niedoboru dopaminy. W chorobie Parkinsona niedobory neuroprzekaźnika dopaminy prowadzą do zaburzenia wewnątrzmózgowych połączeń między komórkami nerwowymi, chociaż kliniczne objawy choroby pojawiają się dopiero wówczas, gdy dochodzi do degeneracji i śmierci około 80% komórek wytwarzających dopaminę w układzie pozapiramidowym. Zmiany chorobowe w chorobie Parkinsona dotyczą jednakże także innych układów neuronalnych, gdzie wydzielane są także inne przekaźniki: noradrenalina, serotonina, kwas glutaminowy czy gamma-aminomasłowy. Chociaż przyczyny zmian degeneracyjnych i śmierć komórek nerwowych, szczególnie tak zwanej istoty czarnej w śródmózgowiu, nie zostały dotąd wyjaśnione, jednak wyniki ostatnich badań wskazują na możliwość istnienia kilku procesów patologicznych, w tym nasiloną apoptozę, czyli samoistną śmierć komórek układu pozapiramidowego, szczególnie określanej jako istota czarna i części mózgu określanego prążkowiem. Podkreślana jest już wspominana rola stresu oksydacyjnego z powstawaniem nadmiaru wolnych rodników, dających w konsekwencji obumieranie komórek nerwowych. Stwierdzono w badaniach niedobór glutationu, także podwyższenie poziomu żelaza, obniżenie poziomu ferytyny, która transportuje żelazo, jak również inne zmiany wraz z obecnością reakcji zapalnych w jądrach podstawnych mózgu, określanego kresomózgowym. Podejrzany jest także, jak wspomniałam, udział czynników immunologicznych, a także uwarunkowania genetyczne. W chorobie Parkinsona podkreśla się, jak wspomniałam, rolę zaburzenia wytwarzania czynników troficznych, czyli odżywczych dla komórek nerwowych, w tym czynnika neurotroficznego pochodzenia mózgowego i innego podobnego czynnika neurotroficznego komórek glejowych, którym także ostatnio przypisuje się coraz większe znaczenie w powstawaniu tej choroby. Ponadto badania pokazały udział witaminy D powstawaniu chorób ośrodkowego układu nerwowego. Jednak nadal, mimo wielu badań i powstających hipotez, nie udało się znaleźć bezpośredniej przyczyny niszczenia komórek nerwowych wytwarzających dopaminę i wspomniane inne neuroprzekaźniki, co powoduje, że choroba Parkinsona, czy mniej zagrażający, a uciążliwy zespół niespokojnych nóg, są uznawane nadal za nieuleczalne, a leczenie określane jest jako objawowe, czyli polegające jedynie na łagodzeniu objawów chorobowych poprzez stosowanie różnych leków oraz zabiegi operacyjne i rehabilitacyjne. W piśmiennictwie podkreślana jest duża rola edukacji, jaka powinna dotyczyć nie tylko osób chorych, ale także rodzin oraz osób, które opiekują się chorymi. Choroba Parkinsona rozwija się powoli i zwykle najbardziej widocznym objawem jest drżenie ręki, któremu może towarzyszyć spowolnienie ruchowe, zwiększone napięcie mięśni, chociaż choroba może zaczynać się nietypowo, na przykład depresją, zaburzeniem rozpoznawania zapachów, a także zaburzeniami snu i bólami rozpoznawanymi błędnie jako rwa pulsowa czy rwa barkowa albo ból około kręgosłupowy. Rozpoznanie choroby opiera się wyłącznie na podstawie objawów klinicznych i nie jest możliwe przeprowadzenie jakiegoś pewnego testu diagnostycznego. Lekarz neurolog diagnozuje choroby w oparciu o stwierdzenia, że występują przynajmniej dwa z trzech już wymienionych objawów podstawowych, czyli drżenie spoczynkowe, sztywność lub spowolnienie ruchowe, brak innych objawów neurologicznych oraz postępujący przebieg choroby, a także dobra odpowiedź na leczenie. Oprócz podstawowych ruchowych objawów często występuje również zespół depresyjny i, jak już mówiłam, i otępienny, a także zaburzenia wegetatywne, do których zaliczane są ślinotok, trudności w przełykaniu, łojotok, trudności w oddawaniu moczu, także obniżenie ciśnienia pod wpływem zmiany pozycji ciała, czyli hipotonię ortostatyczną. Za chwilę opowiem o roli układu pozapiramidowego i objawach choroby. Zanim opowiem o poszczególnych objawach choroby, chciałabym przypomnieć rolę układu pozapiramidowego, w którym dochodzi do głównych zmian chorobowych. O ile układ piramidowy w ośrodkowym układzie nerwowym kieruje ruchami dowolnymi, składającymi się na świadomą działalność człowieka, to układ pozapiramidowy wspomaga działanie układu piramidowego przez regulację zakresu i precyzji ruchów, automatyzmów, powstawania nawyków ruchowych, kontrolujących ruchy dowolne, postawę ciała i napięcie mięśni. Układ piramidowy może działać tylko w ścisłej współpracy z układem pozapiramidowym, współdziałającym również z korowymi ośrodkami czucia, a także z układem autonomicznym. Układ pozapiramidowy ma także bardzo złożoną budowę, gdyż zaliczane są do niego struktury takie jak korowe pola pozapiramidowe, takie struktury jak istota czarna, jądro czerwienne, twór siatkowaty, pnia mózgu i jądro przedsionka. Jak wspomniałam, podstawowe funkcje układu pozapiramidowego to nie tylko współdziałanie w regulacji ruchów dowolnych i kontrola współodruchów z regulowaniem napięcia mięśniowego potrzebnego do utrzymania określonej postawy ciała, mimiki i artykulacji, ale również ukazywaniem stanów emocjonalnych. Przykładami współdziałania obu układów mogą być także takie działania jak balansowanie kończyn górnych przy chodzeniu, tańcu czy w jeździe na łyżwach, jakie odbywają się bez udziału świadomości i właśnie zapewnione są przez wieloneuronowe odruchy. W podręcznikach anatomii i fizjologii podawane są obrazowe wyjaśnienia dotyczące współpracy obu układów piramidowego i pozapiramidowego. A mianowicie, jeśli kowal prowadzi młot układem piramidowym, to układ pozapiramidowy zapewnia mu jednocześnie właściwą postawę ciała i napięcie mięśniowe. Ośrodki korowe tego układu zajmują nawet 85% kory ruchowej, znajdując się w tylnych częściach zakrętów czołowych, gdzie mieszczą się ośrodki złożonych ruchów tłowia, ośrodek gałkowo-głowowy, który synchronizuje ruchy głowy z ruchami gałek ocznych, a także ośrodek ruchowy mowy Broca, zapewniający skoordynowane i sprawne współdziałanie mięśni uczestniczących przy mówieniu. Z kolei ośrodki podkorowe tego układu cechuje większa zawartość żelaza, bogate unaczynienie, silna pigmentacja, a także bardzo dobry rozwój dróg nerwowych i to zarówno dośrodkowych, jak i odśrodkowych. Spośród wymienionych struktur należących do układu pozapiramidowego szczególne znaczenie dla w chorobie Parkinsona ma skupisko komórek nerwowych nazwanych istotą czarną z powodu silnej pigmentacji. Istota czarna odgrywa rolę w koordynacji ruchów mimowolnych i ruchach szybkich. Uszkodzenie tejże istoty występuje m.in. w zespole Parkinsona, objawiając się ubóstwem ruchów mimowolnych, brakiem możliwości balansowania kończynami oraz brakiem mimiki ze wzmożonym napięciem mięśniowym i drżeniem. Jak wspomniałam, cechą charakterystyczną choroby Parkinsona są zmiany zwyrodnieniowe neuronów, które wytwarzają dopaminę, dróg łączących ciało prążkowane, istotę czarną, z występowaniem w cytoplazmie komórek nerwowych wtrętów opisywanych jako ciałka Lewiego. Objawy choroby Parkinsona ujawniają się powoli przez wiele lat. Zwykle najpierw występuje, jak już wspominałam, drżenie spoczynkowe rąk, trudności w poruszaniu się, wzmożenie napięcia mięśniowego i bóle mięśni, chód drobnymi kroczkami, drobne pismo, niewyraźna mowa i zaburzenia wegetatywne. Wśród objawów w chorobie Parkinsona mogą także występować nietypowe objawy, jak mrowienie kończyn czy ruchy takie jak w zespole niespokojnych nóg oraz objawy depresyjne. Chorzy, zauważając niezgrabność w ruchach, a także spowolnienie ruchowe, najczęściej wiążą powstawanie zmian z starszym wiekiem albo z chorobą reumatyczną i dopiero z biegiem czasu, gdy dochodzi już do powstania zaburzeń równowagi, trudności wykonywania prostych czynności, szukają pomocy lekarskiej, gdyż, jak wspomniałam, utrata komórek wytwarzających dopaminę sięga 80-90% ujawniając chorobę. Najbardziej klasyczne objawy to sztywność mięśniowa wraz ze zwiększeniem napięcia mięśniowego, jak wspominałam, i także spowolnienie ruchowe określane bradykinezą oraz drżenie spoczynkowe. Bardzo charakterystyczne są trudności z wykonywaniem ruchów precyzyjnych, co dotyczy szczególnie charakteru pisma, jakie staje się coraz mniejsze i niewyraźne. Opisywane są specyficzne rodzaje drżenia palców i kciuka, określane jako kręcenie pigułek, trudności w powstawaniu, w inicjacji ruchów dowolnych, przodopochylenie tłowia, zaburzenia chodu pod postacią małych kroczków oraz wspomniany już brak możliwości balansowania kończyn, niewyraźna i cicha mowa, trudności w połykaniu, brak mimiki i rzadkie mruganie. Ponadto występują zaburzenia mowy dotyczące nawet 90% pacjentów z występowaniem cichszej, monotonnej mowy, ze spowolnieniem i brakiem modulacji i niedokładną artykulacją. Głos zwykle jest szorstki, dyszący, o płaskiej intonacji oraz, co znacznie utrudnia komunikację, ma negatywny wpływ na jakość życia chorych. Ponadto dochodzi do sztywności mięśni, twarzy, z upośledzeniem także kontroli motorycznej. Występują problemy z oddychaniem, regulacją oddychania, osłabienie mięśni krtani, gardła, podniebienia miękkiego języka i ust. Dużym problemem są bóle towarzyszące chorobie Parkinsona, jakie dzielone są na mięśniowo-szkieletowe, nerwobóle i ból pierwotny albo ośrodkowy związany z ruchami lub inne niecharakterystyczne doznawane bóle przez ponad połowę chorych. Leczenie dolegliwości bólowych jest trudnym problemem. Nawet dla doświadczonych neurologów wymaga nie tylko modyfikacji leczenia przeciwparkinsonowskiego, ale także stosowania środków przeciwbólowych. Poza charakterystycznymi objawami wraz z stwierdzeniem spowolnienia ruchowego, co najmniej jednego z objawów, czyli sztywności, drżenia mięśniowego, spoczynkowego lub zaburzenia postawy, nie spowodowanych innymi przyczynami. W celach diagnostycznych oczywiście wykonywane bywają badania neuroobrazowe, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny. Lekarze u chorych z podejrzeniem choroby zbierają dokładny wywiad rodzinny, także ze szczególnym uwzględnieniem zażywanych leków, spośród których wiele może powodować wspomniane objawy zespołu parkinsonowskiego, do których należą szczególnie takie preparaty jak pochodne fenotiazyny, butyrofenony, haloperidol, metoklopropamid, alfa-metylodopa, blokery kanału wapniowego, które używane są przy leczeniu nadciśnienia, a także inne jak captopril, elit oraz fenytoina. W zależności od objawów klinicznych wyróżniane są trzy postacie choroby Parkinsona, mianowicie postać drżenna, akinetyczno-hipertoniczna i mieszana. Jak wspominałam, choroba Parkinsona, mając postępujący charakter, związana jest również z narastaniem powikłań, takich jak zaburzenia ruchowe, upadki, zaburzenia funkcji autonomicznych i neuropsychiatryczne oraz zaburzenia snu. W 25% przypadków chorych występuje także zespół otępienny i wymieniana już depresja. O leczeniu i profilaktyce choroby Parkinsona opowiem Państwu w następnym programie. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.